Dzień dobry, witamy serdecznie. Audycja Mniej Więcej, audio i wideo. Cieszymy się, że oglądają Państwo nas także na YouTubie. Wspaniali goście są w studiu. Już ich przedstawiam, będziemy na pewno mówili o nowym cyrku. W studiu jest Sabina Drąg, performerka, badaczka i dziennikarka. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Obok Sabiny siedzi Grzegorz Kondrasiuk, teatrolog, dramaturg, krytyk teatralny, ale także kurator ESK 2029. Witam cię.
Dzień dobry.
Po mojej prawicy Joanna Reczek-Szwed, Fundacja Sztukmistrze, to animatorka kultury i producentka. Witam cię, Joasiu.
Dzień dobry.
I Marcin Skrzypek, animator kultury i publicysta. Witam.
Dzień dobry państwu również.
Będziemy rozmawiali o nowym cyrku. Za chwilę dookreślimy ten temat. Zanim to nastąpi, to rozgrzewka dla naszych gości, a więc polecenia kulturalne. Co ciekawego dla państwa mają? Czego doświadczyli ostatnio w kulturze? Marcin, co byś wrzucił do koszyka rekomendacji?
No więc ja bym chciał polecić. Doświadczyłem śmierci Andrzeja Polakowskiego, to znaczy lubelskiego fotografa, który fotografował między innymi etap osiedlania się Romów w PRL-u. I no jest naprawdę był bardzo wybitnym fotografem o bardzo dużej wrażliwości. I wydaje mi się, że jeszcze jest jego wystawa w Domu Kultury Grażyna na LSM-ie. A jeżeli nie, no to no zapraszam po prostu do zapoznania się z jego fotografiami w internecie, żeby po prostu została jakaś pamiątka w pamięci.
Dziękujemy ci, że zwracasz uwagę na tę postać. Proszę poszukać tych zdjęć. Naprawdę warto. Joanna Reczek-Szwed, co poleca? Co słuchała, czytała, doświadczała?
Ja doświadczam i odkrywam na nowo świat dzieciństwa ze względu na mojego dwulatka, więc może tutaj nie będzie tutaj wyrafinowane nie wiadomo co, ale z całego serca polecam Muminki. Bo wracam do czytania i w różnych postaciach, w takich krótkich formach, właśnie spreparowanych dla dzieci i w tej dużej formie i muszę powiedzieć, że się zachwycam na nowo i myślę, że właśnie w dorosłości i w dzieciństwie warto Muminki czytać, więc
ja przyjmuję. Ja też jestem w takich lekturach właśnie, więc takie polecenie bardzo ciepło przyjmuję. Grzegorz Kondrasiuk.
Ja chciałem coś z koszyka teatralnego zaproponować.
A to coś aktualnego. Ale jedną rzecz, mówię ci Grzegorz, jedną rzecz.
Tak, jedną rzecz i to graną właśnie w weekend będzie grany w Centrum Kultury spektakl Pawła Pasiniego, Orestes 404. Jest to fragment większego projektu. Taki właściwie dyptyk. Część przygotowana przez Pawła jest oparta na Eurypidesie i Paweł odpatetycznił, uaktualnił Eurypidesa, ale zrobił to w taki właśnie sposób, taki powiedziałbym eksperymentalny, ciekawy, odświeżający. No i oczywiście Jarosław Tomica, moim zdaniem to jest jeden z 10, może jeden z najlepszych aktorów polskich w tym momencie w Polsce. I jaka szkoda, że niewiele o tym wie, więc zapraszam.
Dziękuję ci bardzo. Sabina Drąg.
To ja w takim razie z szufladki podcasty serdecznie polecam podcast Weroniki Stencel Teksturion w Dzienniku Literackim. I tam ostatni odcinek jest o maskach, więc dużo pojawia się też odniesień takich cyrkowych, błazeńskich, bo mowa jest o Jamesie Enzorze, belgijskim malarzu. Fantastyczny podcast z Jakubem Kornhauserem i Joanną Braun. Głęboko, bardzo eksperymentalnie, bardzo też głęboko analizowana jest maska i błazen w ogóle, także wspaniale. Po prostu można włączyć się i odciąć od świata całego.
Bardzo ci dziękuję, Sabina. Dziękuję też za twój artykuł na portalu Sztuka Cyrku, bo on właśnie sprowokował to nasze dzisiejsze spotkanie. Zastanowimy się, co nam może dać cyrk w czasach chaosu i w czasach kryzysu, ale zaczniemy od tego sformułowania niezły cyrk. Znam jedną osobę, która ma alergię. Włosy jej stają na ręce i po prostu ma dreszcze, jak słyszy, że niezły cyrk. Niezły cyrk. Dlaczego cyrk stał się niesłusznie synonimem bałaganu? Joanna.
No myślę, że przez brak doświadczenia chyba, bo jeżeli pytasz dlaczego, to chyba dlatego, że
świadomość,
przez takie oderwanie właśnie mówienia o nim od doświadczenia cyrku, bo te wizerunki cyrku często mamy bardzo, bardzo przestarzałe jeszcze z hen, a a wciąż mówimy o nim. Jak się zapytam, kto był w cyrku i kiedy, no to najczęściej albo wcale, albo bardzo, bardzo dawno. No i to jakieś jest tylko takie popkulturowe, mam wrażenie, sformułowanie właśnie, ale cyrk, gdzie sobie dobudowaliśmy o tym, że to jest jakiś bałagan, że to jest obciach, że to jest chaos, a w rzeczywistości powiedziałabym, że to jest coś odwrotnego, bo czy akrobatyka, czy nie wiem, chodzenie po linie, właściwie wszystkie dyscypliny cyrkowe to jest majstersztyk precyzji, współpracy i nijak się to nie ma do obrazu na przykład Sejmu, tak, który mamy zwykle, tak, że ale cyrk mówimy o tym, więc czy jakimś wielkiej kłótni politycznej w Polsce, to jest to, ja kolekcjonuję nagłówki, muszę się przyznać.
Masz? Że,
tak, mam takie hobby, na pulpicie mam specjalny folder i jak widzę w mojej prasówce, tak, że cyrk tam w Narodowym, były jakieś wielkie, jakiś bałagan na stadionie, albo cyrk właśnie w Sejmie. I właśnie mam już cały pokaźny zestaw takich wycinków z prac.
Sabina, ciebie też to gotuje?
Oj, absolutnie.
O, patrz, i tak samo masz.
Tak, i jedyna publikacja, która zatytułowana jest Historia cyrku, jest o czym? O polityce. tak, szukając, robiąc sobie kwerendę po prostu Historia cyrku w Polsce. Tak, jest to historia naszych politycznych tutaj różnych przygód. Natomiast ja też jeszcze dodając do tego, co Joanna mówiła, to myślę, że to też jest taka spuścizna kryzysu cyrku z lat 60. i 70., kiedy faktycznie cyrk przechodził pewną transformację, kiedy jeszcze nie pojawiła się nowa wersja, kiedy, nie wiem, przygnieciony nowymi formami, w którym nowymi narzędziami kultury, telewizją, filmem, rozwijającymi się nośnikami, cyrk przeżywał swego rodzaju kryzys, więc tam nie działy się najlepsze rzeczy. Te spektakle faktycznie trochę spadły na jakości i przestały wpasowywać się w jakby potrzeby publiczności. I gdzieś wydaje mi się, że cały czas pokutuje ten obraz cyrku, który gdzieś tam podupadał trochę, który gdzieś sam był zmieszany, sam zderzał się z różnymi problemami, takimi współczesnymi problemami i jeszcze szukał swoich odpowiedzi. I cały czas to pokutuje, tak jakbyśmy w ogóle nie zauważyli, jak dużo od tych lat 60., 70. się zmieniło, jak my się zmieniliśmy, jak zmienił się cyrk i jak to wszystko poszło, że tak powiem, w bardzo ciekawym kierunku.
To jest chyba tak mocno w języku wdrukowane, że musi chyba minąć wiele lat, zanim się tego pozbędziemy. Jak uważasz?
No, ja właśnie często, jak ja na coś takiego, ja mówię coś innego, ja mówię, że z językiem się nie da wygrać, należy z nim walczyć oczywiście i należy po prostu nigdy dosyć podkreślania tego, co powiedziała Joanna. Ale z drugiej strony po prostu język nazywa rzeczywistość. Ja myślę, że to też odpowiada za to coś innego. Też za to właśnie zlepek. Otóż Błazen. Taki właśnie wizerunek takiego mrocznego klauna, który tam właśnie jakieś takie prowadzi dziwne eksperymenty podejrzane na ludzkości. I to zlepienie właśnie bardzo typowe dla ponowoczesności, czyli to, że język rozrywki stał się językiem polityki, a język polityki stał się językiem rozrywki. Czyli taka entertainmentyzacja nastąpiła po prostu świata politycznego. W związku z tym, jak bardzo właśnie znacznie częściej od słowa cyrk pojawia się słowo clown, czyli po prostu, że któryś tam z polityków
błaznem,
co jest błaznem. Jest, tak. Także ja myślę o tym w ten sposób.
Marcin?
Ja jeszcze, przepraszam, tylko się wtrącę, była nawet swego czasu bardzo znana dyskusja, pewien bardzo znany klaun we Włoszech się obraził i napisał do Berlusconiego, bo jakby, że to jakby proszę nie nazywać Berlusconiego klaunem, bo ja jestem klaunem i robię to dobrze i on się w ogóle na tym nie zna i to jest jakby to zestawienie obraża nas klaunów.
No ja mam inną interpretację, chciałem zaproponować nieco inną. Uważam, że to było zaczęto nazywać różne negatywne zjawiska mianem cyrkus z sympatii dla cyrku, to znaczy chodziło o eufemizm. Żeby nie nazywać po imieniu czegoś innymi słowami, które znamy, ale trzeba by było je wyciąć, to mówi się ale cyrk, nie? Żeby to było takie trochę eufemistyczne,
Oczywiście ironiczne, o ironiczne może.
Ale już i tak widzę, że krzywdzi cyrk Joanna trochę.
Nie, no ja widzę ten wzrok. Tak, ale...
Ale nie. Słucham z ciekawością.
Faktem, że potem no, to słowo przesiąkło to tym pejoratywnym znaczeniem, no już z tym musimy żyć.
Musimy żyć?
Musimy żyć, dopóki cyrk rzeczywiście nie wejdzie na taki poziom świadomości. No, współczesny cyrk, że to przestanie ludziom pasować.
A zaczyna wchodzić?
No powoli zaczyna, ale to jest taka długa droga.
Aha. Że musimy obowiązkowo jakby wdrożyć program właśnie doświadczania cyrku i wtedy społeczność odkryje, że aha, no coś tu nie gra. Nie
nowy cyrk w programie szkół podstawowych, tak? I wtedy powoli to pokolenie, które będzie wchodziło do świata dorosłych już, jak będzie widziało błaznującego polityka, to nie będzie mówiło, że to jest klaun, tak?
Nie da się uciec od połączenia błaznady i polityki, bo błazen gdzie funkcjonował? Błazen funkcjonował na dworze. On był bardzo blisko. Zresztą błazen był papieżem, premierem świata na opak karnawałowego. Także wydaje mi się, że te związki w ogóle z systemem społecznym, politycznym, ustrojem błazna i w ogóle karnawałości, karnawalizacji są bardzo bliskie. I tak jak mówisz o tym klaunie, to mi się od razu przypomina raz, że Charlie Chaplin, który wziął jakby dyktatora, a z drugiej strony współczesny Leo Bassi, który wziął Mussoliniego. Także jest to błazen i ta mieszanka jakby otwiera szerokie pole właśnie do gdzieś tam rozmów, polemik i ten błazen jest obecny zdecydowanie.
Z trzeciej strony, taki spektakl, który pokazywaliśmy tutaj w Lublinie, on tutaj powstawał zresztą, The Trick, który właśnie obnaża te mechanizmy Wojciecha Rotowskiego. Spektakl, który mówi po prostu o tym, właśnie może nie należy ludzi zniechęcać do mówienia, tylko należy zachęcać do zrozumienia, co się dzieje. I właśnie The Trick jest takim spektaklem, który pokazuje, jak nam się wciska ten taki bullshit właśnie, korzystając z różnych właśnie takich socjotechnik, które w cyrku są narzędziem po prostu pracy.
To zastanówmy się teraz, co może zaoferować ten cyrk współczesny w czasach, w których żyjemy. No nie wiem, czy się zgodzimy, że w czasach jakiegoś chaosu, kryzysu. Takie pytanie zadaję we wspomnianym artykule na portalu sztukacyrku.pl. Sabina, to co może zaoferować światu nowy cyrk, współczesny cyrk w tych czasach chaosu i kryzysu? Sabina?
Ja myślę, że cyrk oferuje powrót do wspólnoty tak naprawdę. Mm-hmm. Do praktykowania wspólnoty, do dbania o siebie nawzajem, od takiego zwrotu od self-care, czyli od skoncentrowania się na sobie, na takiej bardzo indywidualistycznej perspektywie tego, czy jest mi dobrze, do zwrócenia się w stronę grupy. I to jest nie tylko grupa artystów, na przykład jak widzimy dużo kolektywów akrobatycznych, które działają, które łapią się w powietrzu, wyrzucają do góry, spotują, trenują razem, ale też jeżeli chodzi o publiczność, jesteśmy zaproszeni do pewnego rodzaju rytuału takiego wspólnotowego. My jako publiczność odczuwamy rzeczy, jesteśmy włączeni w historię, ale też widzimy, jak te osoby na scenie porozumiewają się ze sobą, dbają o siebie i budują coś razem. I w czasach, kiedy wszystko jest szybkie, chaotyczne, kiedy czeka się na sukces, nie czeka się właściwie na sukces, kiedy oczekuje się sukcesu bardzo szybko, kiedy dostaje się jakby te impulsy niemalże automatycznie, to cyrk jakby trochę pokazuje drugą stronę, że żeby trik się udał...
Hola, hola.
Dokładnie, hola, hola. Żeby trik się udał, to trzeba nad nim pracować. Trzeba kilka razy upaść, potłuc sobie ciało zrozumieć, na czym to polega. Rozkminić, rozłożyć go na części, skoncentrować się i jakby powtarzać też.
Czyli może nam dać między innymi lepszy kontakt z rzeczywistością. To jest ciekawe. Nowy cyrk, użyję tego sformułowania, za które Joanna, gdzie często mówimy, że jest magiczny. Tak? Och, jak znowu.
Ja nie wiem, czemu jestem tutaj czarnym charakterem.
Ktoś musi być. Gdzie nam się wydaje, że ten nowy cyrk jest magiczny, że to coś się samo dzieje, ale jednak może nam dać lepszy kontakt z rzeczywistością, żebyśmy wiedzieli, tak?
On jest magiczny i to, przepraszam, on jest, to jest absolutnie, my potrzebujemy trochę utopii, bo no tak, jakby takie postmodernistyczne teorie i idee, taki ironizm, że już nic nam się nie uda, już trochę się wyczerpały i teraz potrzebujemy trochę nadziei na to, że jednak no, jest sens tego, gdzie się znajdujemy, albo tego, co robimy, że jednak mamy jakąś podmiotowość i że jednak jesteśmy w stanie zmienić, chociaż jakby wszystko idzie w takim kierunku, który jest dość niepokojący, natomiast cały czas gdzieś mamy jakąś sprawczość w sobie. Mi się wydaje, że cyrk też trochę o tym przypomina, a przez tą magię jeszcze bardziej jakby to podkreśla.
Ja tylko obronię się troszeczkę bo, z tymi słowami, bo słowo magiczny w kontekście cyrku jest o tyle jakby ryzykowne, że może budować taki kierunek, takie zrozumienie, że to jest właśnie pstryknięcie palcem, tak? I to się dzieje, że nagle no, ktoś siedem piłek rzuca i
dzieje się magia.
I dzieje się magia i to jest po prostu tak... No właśnie, no tak jak magia, tak? Pstryk, wyczarowałem. Kiedy, no właśnie, w rzeczywistości, tak jak Sabina to już zresztą powiedziała, to są lata pracy i zderzania się z porażkami. I myślę, że właśnie w aktualnej rzeczywistości, i tutaj muszę powiedzieć, że właśnie doświadczenie też pracy z dziećmi, młodzieżą, to potwierdza bardzo, bo często prowadziliśmy, czy prowadziłam warsztaty cyrkowe w różnych kontekstach i to takie przyzwyczajenie do tego, że oglądam na YouTubie, w innych shortach, właśnie sukcesy. Cały czas jesteśmy bombardowani tymi efektami końcowymi, tak? No bo nikt nie pokazuje na filmie, jak długo trwała praca nad tymi siedmioma piłkami, tylko już pokazuje, jak ktoś wymiata tymi siedmioma piłkami, tak? 30 sekund, najlepsze z numerów. My nawet nie jesteśmy w stanie już skoncentrować się na całym numerze, tylko ta przestrzeń koncentracji to jest ten krótki, 15 sekund, 30 sekund efektu. I cyrk nam daje właśnie zderzenie się ze swoimi niekompetencjami. Czyli ja muszę podnosić te piłki z ziemi, jeszcze raz dawać sobie, uczyć się też motywacji, żeby pracować nad tym, a jednocześnie no, daje możliwości opanowania tego. I to jest piękne i właśnie do przeniesienia też na inne dziedziny życia. Tak właśnie nie tylko w cyrku, nie tylko przy żonglerce czy akrobatyce, tylko takiej codzienności.
Marcin, co może dać światu nowy cyrk w czasach?
Chciałem najpierw nawiązać do tego, co Sabina powiedziała i tak bardziej ukonkretnić, że po prostu grupa taka nowocyrkowa, która gdzieś powiedzmy się zawiązuje i jest po prostu bardzo fajnym towarzystwem dla pewnej grupy osób, które nie skorzystają z innych rodzajów wspólnotowości, czyli na przykład, nie pójdę do harcerstwa, bo to jakby nie jest...
Czyli może dać
klimat,
wspólnotę.
Ale tu chodzi o to, żeby powiedzieć, że są różne potrzeby tej wspólnotowości i cyrk daje tą potrzebę ludziom, którzy nie mają takiej oferty jak dotąd. To jest bardzo ważne.
Mhm, oczywiście. Które nie chcą iść do scholi kościelnej albo nie chcą iść do harcerstwa na przykład, tak?
Albo, nie interesują się szybkimi samochodami czy czymś takim. Ja tu chciałem też się zgodzić z Asią, że trzeba, opisując nowy cyrk, jednak uciekać od takich okrągłych słówek. To znaczy, że magia okej, ale trzeba coś dopowiedzieć, ta wspólnota okej, ale trzeba dopowiedzieć, dlatego się tutaj zastrzegłem,
żeby
nie upraszczać. Tak, bo to jest wspólnota może znaczyć bardzo różne rzeczy. Chodzi o to, żeby nasi słuchacze i widzowie zastanowili się nad swoją sytuacją, prawda? Czy w jaki sposób ta wspólnotowość u nich może zadziałać? Bo to jest takie słowo troszeczkę kulturoznawcze, nie? Niezbyt fajne. A to po prostu może dać ludziom... mogą dać... po prostu ta wspólnotowość nowocyrkowa, czyli ta grupa różnych zwariowanych ludzi, może dać po prostu coś takiego, że ktoś nie popełni samobójstwa. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, że... A już tak bardziej teraz wejdziemy na ten taki bardziej filozoficzny poziom. Według mnie cyrk daje po prostu poczucie kontroli nad tym chaosem poprzez to, że zaczyna się widzieć w tym porządek i człowiek się nie lęka, że nie może tego chaosu jakby przygwoździć.
Okej, czyli uczy na przykład zarządzania chaosem, tak?
zachowywania się w tym chaosie, zarządzania tym chaosem.
Zarządzania lękiem też.
Zarządzania też lękiem, to tak, ale mi chodzi o coś takiego, że doświadczenie na przykład żonglowania, teraz trochę opowiem o swoim doświadczeniu, tak. Po prostu jak się uczyłem trzema piłeczkami żonglować, to po prostu był taki magiczny moment, że chciałem koniecznie te piłeczki trzymać, nie? Miałem taki moment, że muszę ją utrzymać. A chodziło właśnie o to, żeby puścić. I to jest jakby kwintesencja. I kapitan Nemo miał taką łacińskie motto, ruchome w ruchomym. To nie ma wspólnego za bardzo, nie wiem, może dlatego, że się porusza tym statkiem pod wodą, ale uważam, że to jest bardzo fajna odpowiedź na Baumana, tą płynną nowoczesność. To takie jakby dramatyzowanie. Płyńmy i nowy cyrk pozwala uczy pływać.
Wspaniale. Dobrze. Grzegorz?
To słowo ryzyko w ogóle uruchamia strasznie wiele perspektyw. Ja niektóre mam, innych nie mam. No, nie mam na przykład artystycznej perspektywy, aczkolwiek trochę też żongluję. I można w różnych perspektywach na to odpowiadać. Jako krytyk teatralny mógłbym na to odpowiedzieć. Jako taki obserwator, czasami ekspert od polityki kulturalnej mógłbym na to odpowiedzieć. Czy jako historyk. I jako historyk to jest taka kwestia takiego długiego trwania. To, że zaczynamy patrzeć na widowiska trochę w innej perspektywie niż tylko wczoraj, przedwczoraj. Myślimy o tym, jaki był teatr kiedyś i myślimy o tym, jaki był teatr przyszłości. I teraz czy widowisko przyszłości. Jakie będzie widowisko przyszłości w sytuacji, kiedy mamy sztuczną inteligencję, która może wszystko podrobić i nie 7 piłek, ale 37 może być rzuconych
i złapanych.
I ta perspektywa tej nażywości, jak to się czasami mówi, tego bycia na żywo po prostu, to doświadczenie takiego dotknięcia i drugiego człowieka, w ogóle procesualności. Więc ja myślę, że widowisko przyszłości jedno to będzie takie bardzo efektowne i właśnie oparte na montażu i na technice, ale drugie widowisko przyszłości, to myślę, że ono się będzie rozwijało w kontrze do tego, jak świat wygląda, to będzie widowisko oparte na procesualności, właśnie na doświadczeniu.
Progress, tak? Na przykład?
Będzie więcej pokazów opartych na doświadczeniu po prostu i na kontakcie międzyludzkim. I tutaj cyrk się znakomicie wpisuje. Jeśli chodzi o tą politykę kulturalną, to ja zawsze mam takie déjà vu, jak jest rozmowa o cyrku, to ja właściwie 15 lat to wszystko powtarzamy. I to w ogóle, czy już może 20, bo zaczynaliśmy chyba w 2012 roku. Pewne rzeczy nam się udało zrobić, ale ja tak widzę, że no tak jak wszyscy mówimy, że to jest długa po prostu opowieść. I teraz co cyrk może dać w ogóle światu w tym momencie? To ja to widzę tak z perspektywy właśnie lokalności. Z takich małych światów jak Lublin, czy jak Oleśnica, gdzie widzę dwa festiwale, które się rozwijają cyrkowe. I tam właściwie ja się dziwię, że jeszcze większość samorządowców w Polsce na to nie wpadła. Jakie to jest po prostu jakby perpetuum mobile. Tam się wszystko zgadza po prostu. Jest entuzjazm, jest po prostu komunikatywność. Są rzeczy na wysokim artystycznym poziomie. Jest taki marketing lokalny, bo polityk też tego potrzebuje. Jest trening, jest masa rzeczy, nie? Więc samorząd. No i samorząd jakoś to trochę zaczyna rozumieć, natomiast rząd tego nigdy nie zrozumie, bo rząd operuje wizerunkiem.
Ale wiesz dlaczego? Dlatego właśnie, że jeżeli ten cyrk, który my nazywamy cyrkiem, stanie obok prawdziwego cyrku, to dojdzie do takiego faux pas, nie?
Co masz na myśli, mówiąc prawdziwy cyrk?
Chodzi o to, że zaszło to odwrócenie znaczeń, nie? Czyli, że politycy stają się performerami, a z kolei na przykład właśnie cyrkowcy stają się po prostu kimś...
Poważną firmą.
Ale może ja jestem naiwny, może ja jestem jakimś optymistą, ale istnieją też jacyś rozgarnięci politycy na świecie i w Polsce też. I jeśli ktoś jest rozgarniętym lokalnym politykiem, to wspiera właśnie to, co rośnie co od dołu, co taką pozytywną tożsamość tworzy miasta, wspólnoty i tak dalej. Więc,
dobrze.
Więc tak to jest. Natomiast jeśli chodzi o to ministerstwo, no to my już tam parę ministerstw jakby przeżyliśmy kultury. Pewne kroki zostały uczynione, ale nawet wczoraj sytuacja z Muzeum w Wilanowie, gdzie ministra kultury mówi, że właśnie ten dyrektor Muzeum w Wilanowie wyrządził szkody wizerunkowe. Mm-hmm. Tak, więc dlatego ministerstwo nigdy nie wesprze wprost cyrku, ponieważ wsparcie wprost cyrku, przynajmniej to ministerstwo, będzie szkodą wizerunkową.
Ja mam pomysł.
Będą komentarze.
Występujcie w garnitur, w tych krawatach. Będzie spoko, tak jak politycy.
Zobaczymy. Myślę, że są różne odsłony właśnie i różne bo jest, zawsze jest też wyzwaniem mówienie o cyrku, bo cyrk nie jest jednolitym
zjawiskiem. Nie jest jednorodny. Tak, więc na pewno uproszczenia będą.
To jest tak, jakby mówić o muzyce. Tak, muzyka jest klasyczna, muzyka jest taka, siaka, owaka.
To Sabina, proszę.
Ja bym tylko jedno chciała, bo tutaj tak poszliśmy w taki róg bardzo pesymistyczny, że nie zostanie cyrk rozpoznany, ale chciałam też jeszcze, że cyrk współczesny to są też praktyki nadziei. Jest bardzo fajny tekst i teraz tutaj mój francuski, który jest absolutnie nieistniejący. Autorka to jest Marie-André Robitaille chyba i ona napisała swoją dysertację doktorską właśnie na ten temat i ona wskazuje, no, że faktycznie cyrk ma potencjał, bo wiadomo, mamy tam, jakby jest ten cyrk, który modernistycznie wszystko chce podbić, wszystko chce opanować, skontrolować, ale mamy też ten cyrk, który właśnie jest, pokazuje kruchość człowieka, kruchość naszych relacji z nowymi technologiami, z innymi żywymi istotami i z innymi obiektami. I to właśnie w cyrku jest super, że jakby cyrk stara się szukać tych relacji na zupełnie innym poziomie. I no tak, i są to praktyki nadziei, więc ja z nadzieją.
Dobrze.
Ja na przyszłość. Przepraszam od razu, 2027 premiera spektaklu właśnie cyrku jako praktyki nadziei będzie w Lublinie na Cyrkulacjach. Marii reżyseruje. Tak, także to się wszystko zgadza, wszystko to płynie w dobrą stronę.
Pozostańmy w duchu optymizmu. Zobaczmy, co się przez ostatnie lata zmieniło w środowisku nowego cyrku i w postrzeganiu tego cyrku współczesnego. Pamiętam jakiś duży entuzjazm u ciebie, Joanna, kiedy w którymś z konkursów grantowych cyrk zaczął podlegać pod teatr, pod kategorię teatr, tak? Co to było?
Czy konkretnie cyrk został w ogóle wymieniony w regulaminie konkursu grantowego, bo przez bardzo długi czas po prostu cyrk nie istniał w świadomości biurokratycznej, o tak to nazwijmy, tak? Bo mamy, żeby działać, to cała kultura jest oczywiście wpisywana w pewne ramy urzędowe, tak? Więc mamy konkursy grantowe, mamy stypendia, mamy programy rozwojowe różnych dziedzin. I
do której dziedziny przy...
To jest swoją drogą, że oczywiście ja marzę o tym i na to będziemy pracować, żeby w pewnym momencie cyrk miał swoją kategorię, który był nazwany, że jest cyrkiem po prostu i tam możemy aplikować. Myślę, że to jeszcze długa droga do tego, bo nie tak dawno, kilka lat temu dopiero taniec dostał swoją odrębną kategorię. Ale to jest, myślę, że jeszcze rzecz nie tak dramatyczna, jakby to, co, że do tej pory w ogóle cyrk nie istniał w tych kategoriach, w ogóle nie było wspomnianego, to stworzyło dużo problemów, ponieważ aplikując o środki, musiałam w jakiś sposób próbować się wpisać w coś, czyli na przykład udawać, to była pewna ścieżka wielu osób, że mówiło, że no cyrk to jest tak naprawdę teatr, a my czujemy, że cyrk ma swoją odrębność, tak? Jest innego rodzaju językiem i ani nie chcę udawać, że jesteśmy teatrem, ani za bardzo nie mam do tego, nie powinnam udawać, tak? Więc...
To już dawno temu się pokłóciliśmy z teatrem.
Tak?
Tak.
Dlaczego?
Który zabronił używania słowa cyrkowi w XIX wieku, także to jest taka love-hate relationship.
A środowisko teatru... Ma otwarte ramiona na cyrk, czy nie?
Środowisko teatru zajmuje się samym sobą i usiłuje przekonać całe społeczeństwo, że są bardzo radykalnym jakimś siodłem rzeczywistości. Natomiast teatr jest jednym z bardziej konformistycznych dziedzin w ogóle aktywności społecznej i w sztuce. I mogłoby się wiele od cyrku nauczyć.
Mhm.
Kontrowersyjne tutaj
tezy. To jest dosyć śmieszne, bo oglądając tam na pęczki tych spektakli, które posługują się jakimiś takimi wytrychami ideologicznymi, właśnie, gdzie radykalizm jest odmieniany na wszystkie sposoby, tworzony przez artystów na etatach, w instytucjach publicznych, za publiczne pieniądze. Więc popatrzcie na cyrkowców, oni robią to... Mhm. nie za publiczne pieniądze, albo za grosze, albo za publiczne pieniądze. Albo robią takie montaże właśnie. To jest właśnie ta żonglerka z rzeczywistością, ten taniec, który uprawiany jest bezustannie. I to jest prawdziwy radykalizm. Cyrk jest też głębszy na znacznie radykalniejszym poziomie, bo właśnie to jest ten radykalizm z ciała wychodzący, właśnie z tych technik cyrkowych, które są bardzo trudne. Właściwie decyzja wejścia w coś takiego, to jest tak życiowa, radykalna decyzja, że no naprawdę, to są odważni ludzie i no i cóż, aktorzy mogliby siebie, reżyserzy i tak dalej, to środowisko teatralne mogłoby się wiele od nich nauczyć.
Sabina, jaką zmianę w ciągu ostatnich lat w środowisku, tym właśnie w środowisku cyrku współczesnego uważasz za najistotniejszą?
Najważniejszą zmianę? Ja bym powiedziała, że najważniejszą zmianą jest to, że nie zmieniło się to, że jest nasza cyrkowa wspólnota bardzo silna, bo to nie jest duże środowisko i oczywiście są różne niesnaski, konkurencje i tak dalej, ale wydaje mi się, że akurat w Polsce to środowisko cyrkowe trzyma się razem bardzo.
Joanna?
No ja myślę, że rzeczywiście to, co powiedziałeś, że cyrk zaczyna być odkrywany jako sztuka, i publicznie. I myślę, że to idzie w dobrą stronę i jestem z tego dumna, tak.
Grzegorz?
Ja czekam na tą zmianę, nie ma jeszcze.
Marcin?
No, w każdy festyn kończy się fire show.
A, rzeczywiście. Czyli fire show jako najpopularniejsza rzecz na firmówkach, tak? Albo na festynach.
Wkrótce zacznie to funkcjonować, na przykład, że ktoś robi w polityce fire show i będzie no, problem.
Czyli wiec wyborczy i fire show.
Na przykład, nie, ktoś po prostu zaczniemy mówić, że co ty za fire show odstawiasz? Tak.
Że wtedy, kiedy będziesz żonglował jakimiś zjadliwymi albo, nie wiem, jakimiś ognistymi słowami.
Co inne.
Nie wprowadzaj takich rzeczy do języka, Marcin.
To jest wycięcia.
To wytniemy.
Ale uważam, że jeszcze też czekam na te zmiany. Uważam, że instytucjonalizacja lubelskiego cyrku nowego będzie bardzo ważna, jeżeli powstanie to centrum, które będzie partnerem, tak jak powstaje Narodowy Instytut coś tam tańca, tak?
Powstało Centrum Tańca Współczesnego. Okay. Zaraz przypomnę sobie, jaka jest prawidłowa nazwa tej nowej instytucji.
Dobrze, ale wiemy, o co chodzi. Jest to centralna, rządowa instytucja.
Jest to podlegająca pod ministerstwo instytucja.
Dokładnie.
I jest centralna. Krajowe Centrum Choreografii. Dziękuję bardzo.
I to jest ta instytucjonalizacja to jest wejście na poziom zrozumiały przez biurokrację. Mhm. Natomiast mam inny pomysł tutaj, jaką zmianę zrobić na dole. Po prostu trzeba taki program puścić po prostu cyrkowców do miast. Żeby oni występowali na ulicach i tam zbierali pieniądze, powiedzmy, nie? W całej Polsce. Po prostu praca 8 godzin dziennie. Chodzi
super.
O to, żeby pokazać.
Rozumiem.
Ale ja myślę, że też jest ciekawe, bo to się dzieje i z perspektywy teraz Fundacji Sztuk Mistrzej i Zespołu Artystycznego, cały sezon praktycznie od maja do września nasi artyści spędzają w różnych miastach, właśnie bardziej nie w Lublinie, tylko bo to jest ciekawe w ogóle, że w Lublinie występujemy dużo mniej niż wszędzie indziej w Polsce, bo na festiwalach różnych takich ulicznych nowy cyrk został odkryty już i on się pojawia. To jest ciekawe, często on nie jest wprost nazywany, czy ludzie właśnie nie zdają sobie sprawy i to wcześniej nie zdążyłam powiedzieć, że w różnych różne były praktyki, żeby udawać, że to jest taneczno-ruchowy spektakl, żeby nie powiedzieć słowa cyrk, bo cyrk parzy, więc różne właśnie takie były... tak, dokładnie. Różne sposoby obejścia tego, ale cyrk był obecny w Polsce i już od bardzo dawna na festiwalach był pokazywany, tylko właśnie brakowało tego otwartego, wprost powiedzenia tak, my pokazujemy cyrk, my robimy cyrk.
Ja myślę o kontakcie bezpośrednim z ludźmi takim casualowym tak zwanym, żeby ludzie widzieli, że to jest coś takiego już takiego codziennego, powszedniego. I też chodzi mi o to, żeby to było w małych miastach, miasteczkach, gdzieś tam na wsiach, bo tam jest lepszy kontakt z publicznością i mi się wydaje, że te potrzeby, no i potrzeby kulturalne jakby są większe, nie? Czyli jest możliwość na lepszy po prostu feedback i no i skutki jakieś pozytywne.
Czyli etat dla baskera w każdym mieście powiatowym.
Jest na to odpowiedź. Na to odpowiedź taka i to mogłaby być ta zmiana właśnie, o której mówię, że jeszcze nie nadeszła w dwóch aspektach. Po pierwsze zajęcia po prostu w szkołach cyrkowych. Gdyby to Ministerstwo Edukacji jakoś to wsparło, nie nazywając nawet tego cyrkiem, jakikolwiek sposób inny to sprytnym możemy to przeprowadzić, no to byłaby to zmiana rzeczywiście radykalna.
Ale o tym mówimy od dawna. I na razie nic tak, nie
a druga rzecz, dlatego... to ustawa o emeryturach dla artystów. I to tylko artystów niezależnych. Ta ustawa jest właśnie na finiszu. Ciekawe, czy w ogóle dojdzie do jej procedowania. Mm-hmm. Ciekaw jestem.
Wtrącę i myślę, że edukacja. Profesjonalna edukacja artystyczna, cyrkowa i no, na tej ścieżce też jesteśmy w Lublinie, żeby właśnie stworzyć przestrzeń do rozwoju profesjonalnego w ten sposób, bo i to jest dowód, można powiedzieć, że badając różne środowiska cyrkowe, najsilniejsze w tym momencie na świecie, czy to była Kanada, czy to była Australia, czy Szwecja, czy Belgia, to są po prostu momenty, kiedy cyrk, który był jakoś pewnym zjawiskiem, można powiedzieć popkulturowym, w pewnym momencie właśnie dostrzegło to ministerstwo i stwierdza, tak, musimy na to postawić, musimy stworzyć warunki do rozwoju i rozwinięto szkoły cyrkowe, rozwinięto programy finansowania i w tych krajach cyrk rozwinął się do pewnego do produktu eksportowego wręcz i to kwitnie. Myślę, że naprawdę edukacja jest tutaj kluczowa.
Pewnie taką edukacją też mogłoby się zajmować właśnie wspomniane przez Marcina Centrum Cyrku Współczesnego. Czy taka czy taka instytucja powstanie w Lublinie w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2029? Joanna?
No ja muszę powiedzieć tak, zrobimy to.
Tak?
Tak.
Jaka jest szansa, jak procentowo to określasz?
Nie,
100%.
100% Grzegorz mówi. A Grzegorz jest kuratorem Europejskiej Stolicy Kultury 2029, więc jak Grzegorz mówi 100%, to chyba mamy to, tak? Grzegorz, jak to?
Nie jestem decydentem oczywiście, bo to trzeba jedną rzecz podkreślić bardzo ważną.
I wytłumaczyć,
że to nie jest takie sięganie w prosty sposób po pieniądze publiczne, tylko po prostu inwestycja w przyszłość. Lublin już jest stolicą nowego cyrku polską. Jest marketingowo, jest po prostu ogromna praca przez Karnawał Sztukmistrzów też zrobiona. Jak ja spotykam ludzi gdzieś tam w Polsce, to oni właśnie Lublin kojarzą bardzo często z cyrkiem. Więc teraz szkoda by było zmarnować tego wszystkiego, tego kapitału takiego w głowach ludzkich i tego marketingowego. Więc cóż, po prostu robienie po raz setny tego samego, co robią już inni w innych miastach Polski, w innych miastach Europy, nie ma sensu. Trzeba robić po prostu, iść swoją ścieżką, odnaleźć taką nową po prostu lubelskość w sobie, nową jakąś wizję lubelskości. Mamy tego też sztukmistrza z Lublina. Jest po prostu potężny kapitał kulturowy, więc argumentów jest mnóstwo. Mm-hmm. Natomiast oczywiście, czy będzie wola inwestycji w to, ze strony samorządu i ze strony też rządu, no to ja nie jestem niestety ani jednym, ani drugim, chociaż chciałbym.
Albo na szczęście, chciałbyś, dobrze. Sabina, gdzie mieszkasz?
W Berlinie. Tak. Chociaż próbujemy ją ściągnąć do nas. Troszkę w Lublinie.
Z perspektywy Berlina albo ogólnie Polski, Lublin rzeczywiście jest takim mocnym środowiskiem?
Jest bardzo mocnym środowiskiem. Lublin jest bardzo rozpoznawalny i faktycznie jak się pyta o Polskę, to wspomnienia są z lublińskich festiwali. Także lubelskich festiwali.
Tak.
Przepraszam, polski. Ja myślę też, że to jest ważne dla Polski, żeby tu powstała szkoła cyrkowa, dlatego że jesteśmy jednym z niewielu krajów, które już pozostały, w której takiej szkoły nie ma. I to da się odczuć trochę, jak jeździ się w różne miejsca w Europie i spotyka się ludzi, jak istnienie szkoły popycha powstawanie spektakli, popycha jakby rozwój nowej myśli, eksperymentów, jak dużo tych rzeczy powstaje, a w Polsce cały czas jest to jednak naznaczone jakąś formą zmagania. I też uważam, co jest super, żeby podkreślić, że te szkoły, które są zakładane, te szkoły współczesnej sztuki cyrkowej zakładane są przez drugą generację artystów i artystek cyrkowych, którzy po tej zmianie, właśnie po tym przejściu z cyrku tradycyjnego do nowego cyrku, wzięli sprawy w swoje ręce. I wydaje mi się, że Lublin jest kolejnym przykładem brania sprawy w swoje ręce od ludzi, którzy od lat zajmują się tym, to co Grzegorz i Joanna mówią, od 20 lat powtarzamy to samo i cały czas tego jeszcze nie ma. I trzeba powiedzieć, że znowu nacisk na wspólnotę, to odchodzi, to wyszło z dołu, wychodzi z potrzeby. Tak naprawdę potrzeby, która jest bardzo bieżąca i silna. Także...
Mały przypis trzeba zrobić, bo jest szkoła oczywiście w Julinku, natomiast Sabina myśli o, i my wszyscy myślimy o czymś takim, co jest powiązane z produkcją artystyczną, z wykształceniem też dramaturgów, po prostu myślenia w ogóle o spektaklu i myślenia też o środowisku takim też terapeutycznym, o pedagogice cyrku. Tam jest mnóstwo rzeczy, które są na nowo robione. Także
Marcin,
mały przypis.
Przepraszam, jeszcze Julinek to jest szkoła zawodowa, techniczna.
Tak,
Także też chodzi o to, żeby tą edukację dalej rozszerzać. I super, że Julinek jest. Chcemy więcej.
Marcin, po co w Lublinie takie krajowe centrum?
No po Polsce potrzebne jest.
To jest potrzebne Polsce.
Tak, to jest potrzebne Polsce.
Polska tego potrzebuje.
Oczywiście,
tak. Lublin tak ma najbliżej do tego, prawda? I tylko ja tu widzę taki problem, czy to nie wiem, wyzwanie, czy jakoś chciałem naświetlić taką rzecz, że robią to władze, czyli zakładają to władze, znaczy władze czy lokalne, czy państwowe no muszą zdecydować, że wydajemy na to pieniądze i niestety brakuje im argumentów. I na przykład w Lublinie na przykład kultura myślę, że jest głównie fajna, bo jest narzędziem marketingu. Czyli kultura jest od zawsze czymś miękkim dla sektora publicznego, dla administracji, czymś miękkim. I to coś miękkiego się od czasu do czasu w różnych miejscach jakby utwardza, prawda? Także na przykład kultura jest fajna, bo przemysły kreatywne, czyli pieniądze, nie? Kultura jest fajna, bo ludzie są zdrowsi. Tego nie udało się zaszczepić.
Kultura jest fajna, bo ściąga turystów, tak?
Tak, to jest znowu pieniążki, tak. Prawda? No i kultura jest fajna, bo...
Pieniądze, a nie pieniążki.
Bo marketing, nie? Marketing, czyli pieniążki, no i PR, wizerunek lokalnych głównie polityków, nie? I to się może właśnie z tego powodu udać. Natomiast... mam nadzieję, że jakoś się uda powiedzieć, że po prostu to jest naprawdę zdrowe z punktu widzenia jakby neuronauk, o tym żeśmy nie mówili. Po prostu jest to zdrowe dla umysłu i ciała. No, powinno się przepisywać wręcz, nie wiem, żonglowanie 5 minut dziennie. Nie wiem.
Albo skierowanie do sanatorium, tak? Cyrkowego.
To sanatorium cyrkowe. Super.
Mamy to, super.
Mamy to.
Ale nie, bo na przykład człowiek, przecież ludzie rozwiązują krzyżówki od pewnego wieku specjalnie, bo wiedzą, tak. że po prostu no znowu będą się lepiej trzymać, nie? I to samo jest z żonglowaniem.
Na Iga Świątek sobie żongluje trzema piłeczkami tenisowymi.
A Sabina opisała spektakl cyrkowy dla seniorów, znaczy robiony przez seniorów.
Oczywiście. Wspaniały. Ten aspekt terapeutyczny, nigdy dosyć potwierdzania. I to jest naprawdę świetny argument, ponieważ społeczeństwo się starzeje, mamy coraz więcej tych neuronalnych problemów, no i wiadomo, jeszcze do tego technologia nas niszczy. Także to są argumenty.
Czyli obowiązkowy cyrk jednak. To jest nasz postulat.
Z kuratorium trzeba o światy porozmawiać.
Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie się wiele działo w najbliższych miesiącach i latach, że to centrum powstanie i że to się stanie ciałem. O nowym cyrku, o cyrku współczesnym rozmawiali moi wspaniali goście. Bardzo dziękuję, że chcieliście posiedzieć z nami w studiu i porozmawiać. Sabina Drąg, dziękuję ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I za ten artykuł. Grzegorz Kondrasiuk, dziękuję. Joanna Reczek-Szwed.
Dziękuję bardzo.
I Marcin Skrzypek.
Super
dziękuję.
Było, dziękuję.
To się cieszę, że było super. To słuchaj w takim razie mniej więcej w każdą sobotę na antenie Radia Lublin i na YouTubie zawsze po godzinie 17. Dziękujemy państwu.